Arek Włodarski, świąteczny już prawie że program z Muzycznym Radiem na Szlaku w Wielką Sobotę. Na świąteczny weekend i nie tylko polecam lekturę książki Nad śnieżnymi kotłami Krzysztofa Koziołka. Tu nikt nie jest dobry ani zły, tylko dlatego, że stoi po właściwej stronie prawa. Wybuchowa mieszanka kryminału i powieści szpiegowskiej, doskonale oddanych realiach karkonoszy i szklarskiej poręby na krótko przed wybuchem II wojny światowej. Teraz Jacek Sałaputa i jego goście, między innymi autor książki Nad śnieżnymi kotłami, Krzysztof Koziołek.
Jeśli jesteście miłośnikami kryminałów retro osadzonych w miejscach, które dobrze znacie, to polecamy nową książkę Krzysztofa Koziołka Nad śnieżnymi kotłami. Akcja toczy się w Szklarskiej Porębie w 1939 roku. Odkrywane są kolejne skrzętnie skrywane tajemnice miejscowego establishmentu. W kurorcie pojawiają się zagadkowi ludzie, atmosfera się zagęszcza. Książka jest wypieszczona pod względem geograficzno-historycznym. Zresztą autor jest znany ze swojej pieczołowitości w tym względzie. Jak nam sam powiedział, od dłuższego czasu nosił się z zamiarem osadzenia akcji swojego kryminału właśnie w mieście pod Szrenicą.
Przyznaję się, jam to nie chwaląc się uczynił. Akcja się dzieje i w Szklarskiej Porębie, czy właściwie w Schreiberhaum, bo to jest 1939 rok, czasy jeszcze przedwojenne. I Góry Olbrzymie, tak kiedyś nazywano dzisiejsze Karkonosze, i trochę Gór Izerskich. A jak to się stało? Ja od 20 lat przyjeżdżam tutaj do Szklarskiej Poręby, chodzę po Karkonoszach, po Izerach. I kilka lat temu, kiedy pracowałem nad jedną z wcześniejszych części tej serii, to tak mi przyszło do głowy, a co by było, gdyby Anton Habik tutaj dostał takie małe zadanko. I tak się zaczęła ta przygoda, a później faktycznie była taka kluczowa rozmowa z panią Agnieszką Rozenek z Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie. Poprosiłem o pomoc w namierzeniu osób, które mi mogłyby z kolei pomóc. I ta szeroka lista jest teraz na końcu książki w podziękowaniach. I mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że gdyby nie pomoc tych osób, to ta książka nie byłaby tak bogata i ciekawa, jak myślę, że jest.
A no właśnie, na okładce jest stara przedwojenna pocztówka należąca do fascynata historii regionalnej Przemka Wiatera.
Tak, nawet pocztówkę udało się właśnie zorganizować, bo nie ukrywam się, że też miałem jakby trochę w tym udziału, bo to ja tak naciskałem, żeby książce Nad śnieżnymi kotłami były śnieżne kotły, dawny hotel górski, żeby potem nie było tak, że ktoś, kto doskonale zna historię albo ma taką pocztówkę, czy ją zna, nie powiedział: panie Krzysztofie, ale tu jest błąd, więc tutaj błędu nie ma, a o takie szczegóły czytelnicy potrafią się przyczepiać i takie jest ich prawo. Muszę mieć cały czas w tyle głowy, żeby to było i strawne, i ciekawe, interesujące dla ludzi i stąd, i nie stąd, a też nie ukrywam, że mam taką już prywatną frajdę małą, kiedy miejscowi po lekturze mówią, że ja tego nie wiedziałem, nie miałem pojęcia, gdzie pan się tego doszukał, gdzie pan się tego dokopał, a w tej książce takich smaczków, ciekawostek, jak to mówią dziennikarze, takiego mięska jest dużo, naprawdę dużo. Kluczowy jest research. Przy kryminałach retro ja to szacuję, że to jest około 90-95% czasu pracy nad książką. To pisanie to jest już czysta przyjemność. Spotykam się z tymi pasjonatami historii, którzy wiedzą o tym regionie prawie wszystko. Od nich wyciągam też bardzo dużo informacji. Też bardzo istotne są pocztówki archiwalne. Ja ich czasami oglądam kilkaset, a nawet kilka tysięcy, żeby różne detale znaleźć, które później są umieszczone w książce, a potem chodzę. U mnie to jest tak, że ja muszę być tam, gdzie są bohaterowie później moich powieści. Tam, gdzie oni będą uciekać, biegać, tańczyć czy jeść, to ja muszę być wcześniej, ja muszę to miejsce poczuć. Oglądam sobie i fotografuję, bo robię też kilka tysięcy fotografii podczas takiego researchu, żeby później móc sobie już w zaciszu sprawdzić ewentualnie coś. To jest taki moment, kiedy ja już zaczynam mordować, mówiąc kolokwialnie. Już padają pomysły, co się będzie działo w tym miejscu, co będzie w tym. Fabuła się już właśnie wtedy zawiązuje i myślę, że to dzięki temu właśnie później te wtręty, tak to nazwijmy, historyczne, czy topograficzne, czy kulturowe, społeczne, socjologiczne, czy religijne, bo to jest ta cała warstwa, one są takie naturalne. To nie jest nic na siłę, nie jest na zasadzie wytnij, wklej, że się pochwalę. To jest też niebezpieczeństwo, bo ja tych materiałów mam mnóstwo, to jest dużo pracy i sztuką jest nie podzielić się z wszystkim czytelnikiem, że nie zanudzić tego czytelnika, ale myślę, że też dzięki temu takiej drobiazgowej robocie potem czytelnicy piszą, że oni się czują jakby przeniesieni w tamte miejsce, w czas. Mam taką zasadę: jeśli mogę coś sprawdzić i nie muszę kłamać, to nie kłamię.
Krzysztof Koziołek, pisarz, podróżnik, historyk, dokumentalista. Dzięki za rozmowę.
Dziękuję.
Grzegorz Sokoliński, przewodniczący lokalnej organizacji turystycznej w Szklarskiej Porębie, człowiek, który w pewnym sensie przyczynił się do powstania nowej książki pana Krzysztofa.
Pan Krzysztof z informacji, które uzyskał, to, że ja się gdzieś tam interesuję historią Szklarskiej Poręby i ponieważ mam jakiś tam zbiór różnego rodzaju artefaktów dotyczących Szklarskiej Poręby, to najpierw mailowo, a później telefonicznie skontaktowaliśmy się, no i to było szereg rozmów telefonicznych i wysyłanych materiałów, które go interesowały i powiem, że tak na samym początku, jakby to powiedzieć, no jest wiele osób, które rzeczywiście interesują się historią Szklarskiej Poręby, ale to, co zacząłem czytać w tej chwili, to nie wiem, jak to nazwać. Entuzjazm, zauroczenie. Może ja troszeczkę specyficznie patrzę, bo tą historią interesuję się od dawna, ale polecam tą książkę, bo myślę, że dla wielu tutaj z nas z Kotliny Jeniogórskiej tutaj, którzy mieszkają, to jest wiele faktów, które wokół których przechodzą gdzieś bokiem. Tutaj mamy Po pierwsze, bardzo rzetelne podejście do kwestii geograficzno-historycznej, a do tego jeszcze bardzo fajne podejście w sensie takim, jakby to nazwać, ówczesnego stylu życia. Skąd i jak się wzięło? O tragarzach, o kwestii tego wypoczynku, jaki był wtedy, czyli chodzenia od schroniska do schroniska. Tutaj mamy opis rzeczywiście regionalnych potraw, tamtych, jakie były w tamtym czasie. Także z tego punktu widzenia, to po pierwsze, według mnie obowiązkowa lektura dla mieszkańców nie tylko Szklarskiej Poręby, ale Kotliny. A dla turystów, powiem, rewelacyjny przewodnik. Poszukiwanie tych wszelkiego rodzaju form promocji jest jak najbardziej słuszne, a szczególnie jeżeli jest to promocja w taki sposób, nie wiem jak to nazwać, nienachalny.
Dyskretny.
Dyskretny, tak. To jest coś, co budzi zainteresowanie. Bardzo fajnie, że to się dzieje, bo to oznacza, że możemy dotrzeć być może do innych grup turystów, którzy tymi tradycyjnymi kanałami niekoniecznie są przekonani.
Szklarska Poręba pomału zaczyna się specjalizować w takich niekonwencjonalnych metodach promocji miasta, promocji Karkonoszy, promocji regionu.
Trzeba sięgać po tego typu różnego rodzaju kanały dotarcia do naszych odbiorców.
Agnieszka Rozenek, Urząd Miasta Szklarska Poręba.
Do budowania marki Szklarskiej Poręby, ale też i przede wszystkim naszego regionu w taki sposób, aby docierać w taki nienachalny sposób do naszych odbiorców, żeby pokazać rzeczywiście ten wszystkie nasze atuty w taki prawdziwy sposób, intrygujący bądź ciekawy. Przypomnę Państwu, że całkiem niedawno zrealizowaliśmy teledysk z Mezo, który wydał płytę dotyczącą biegania, poznał nasze trasy i to jest po prostu uczciwe, że tu jest świetnie i ktoś, kto jest znany, lubiany, zaprzyjaźnia się z nami, z tym miejscem, z tym regionem i pokazuje to w sposób tekstu, bądź piosenki, bądź filmu. Przypomnę też, że Ania Rusowicz promowała swoją płytę Retropastorałki filmem nagranym właśnie w Szklarskiej Porębie. Padają tam słowa, że Karkonosze i Szklarska Poręba są jej drugim domem. To dla nas bardzo ważne.